Kiedy szukamy głębszego rozumienia łaski roku jubileuszowego, to szybko zauważymy, że chodzi tutaj m.in. o łaskę przebaczenia. W naszych rozważaniach przyjrzymy się temu, czym owo przebaczenie jest, kiedy ono staje się możliwe i co wnosi w relacje człowieka z Bogiem, w relacje ze samym sobą i w relacje z innymi. Można powiedzieć, że dla lepszego zrozumienia i pełnego przeżywania przebaczenia warto wyróżnić te trzy wymiary. Jeśli następuje przebaczenie, to jego owoce dotyczą relacji z Bogiem, relacji człowieka do samego siebie oraz relacji do innych osób. Ale czy przebaczenie oznacza od razu pojednanie? Trzeba zauważyć, że niekoniecznie. Przebaczenie i pojednanie to dwa nieco różne doświadczenia, chociaż łączące się ze sobą. Jeśli przebaczam temu, kto wyrządził mi jakąś krzywdę, to jeszcze nie oznacza, że już się pojednaliśmy między sobą, bo do pojednania potrzebne są decyzje dwóch osób. Przebaczenie dokonuje się na podstawie decyzji konkretnego człowieka, decyzji w jego wnętrzu. Natomiast pojednanie może nastąpić w relacji z drugim, a więc są tutaj konieczne decyzje ze strony przynajmniej dwóch osób. Trudno pojednać się na przykład z kimś, kto nie widzi takiej potrzeby, albo tego w tym momencie zwyczajnie nie chce. Na naszą propozycję "Porozmawiajmy o tym" odpowiada: nie chcę absolutnie do tego wracać. W tej pierwszej części refleksji nad przebaczeniem zatrzymajmy się najpierw nad doświadczeniem, które mam nadzieję, że jest już naszym udziałem, przynajmniej do pewnego stopnia, a mianowicie nad prawdą, że Pan Bóg jest bogaty w miłosierdzie. Jak przed laty przypomniał nam w encyklice o Bożym miłosierdziu święty Jan Paweł II. Bóg bogaty w miłosierdzie, dives in misericordia. Kiedy wsłuchujemy się w Ewangelię, kiedy uważnie przyglądamy się nauczaniu Jezusa z Nazaretu, to bardzo szybko zauważymy, że Pan Bóg czeka na nas z łaską przebaczenia. On taki jest, gotowy, aby nam przebaczyć, jak pasterz, który szuka zagubionej owcy, i jak miłosierny ojciec, który przyjmuje powracającego marnotrawnego syna. Ojcowskiego przebaczenia i przyjęcia doświadcza, jak pamiętamy, ten młodszy, powracający do domu marnotrawny syn, ale również wobec postawy starszego syna z tej przypowieści przywołanej, ojciec jest pełen cierpliwości i stara się wytłumaczyć motywy swego postępowania. Mówi do niego: moje dziecko. Każdy z nas, aby mógł doświadczyć ojcowskiej dobroci Boga i Jego przebaczenia, potrzebuje najpierw szczerego stanięcia w prawdzie i wyznania swojego grzechu, co może się dokonywać między innymi w sakramencie pojednania. Konieczne jest jednak ze strony człowieka owo stanięcie przed sobą i przed Bogiem w postawie prawdy i przyznanie się do osobistych odejść i zagubień. Jeśli w takiej postawie szczerości serca przychodzimy na przykład do sakramentu spowiedzi i wyznajemy nasze grzechy, wyrażając żal oraz gotowość poprawy tego, co było złe z naszej strony, od razu możemy doświadczyć przebaczenia. I ja cię nie potępiam. Idź i nie grzesz więcej. Te słowa, jakie Jezus skierował do kobiety pochwyconej w sytuacji grzechu, zostają w sakramencie spowiedzi jakby powtórzone wobec każdego, kto szczerze staje przed Bogiem. Jeśli człowiek żałuje i wraca, od razu może doświadczyć łaski przebaczenia. Następuje tutaj pojednanie z Bogiem. Przywołajmy w tym miejscu wymowne słowa papieża Franciszka z jubileuszowej bulli o nadziei. Tak w tej bulli czytamy o sakramencie spowiedzi. Posłuchajmy. Sakrament pokuty upewnia nas, że Bóg gładzi nasze grzechy. Słowa psalmu powracają ze swoim ładunkiem pocieszenia. On odpuszcza wszystkie Twoje winy. On leczy wszystkie Twe niemoce. On życie Twoje wybawia od zguby. On wieńczy Cię łaską i zmiłowaniem. Miłosierny Pan i łaskawy. Miłosierny Pan i łagodny. Nieskory do gniewu i bogaty w łaskę. Nie postępuje z nami według naszych grzechów, ani według win naszych nam nie odpłaca. To fragment z psalmu 103. Sakramentalne pojednanie jest nie tylko piękną sposobnością duchową, ale stanowi decydujący, istotny i niezbędny krok na drodze wiary każdego człowieka. Tam pozwalamy Panu zniszczyć nasze grzechy, uleczyć nasze serca, podnieść nas i objąć, abyśmy poznali Jego czułe i współczujące oblicze. Nie ma bowiem lepszego sposobu na poznanie Boga, niż pozwolić Mu, by nas pojednał ze sobą, rozkoszując się Jego przebaczeniem. Nie rezygnujmy zatem ze spowiedzi, ale odkryjmy na nowo piękno sakramentu uzdrowienia i radości, piękno przebaczenia grzechów. To fragment z bulli papieża Franciszka, numer 23, który przywołuje nam tę wielką łaskę, jakiej możemy doświadczyć w sakramencie spowiedzi. Warto w tym kontekście przypomnieć również przypowieść o nielitościwym dłużniku, którą znajdujemy w Ewangelii świętego Mateusza w rozdziale 18. Pamiętamy, że czytamy tam, jak Piotr stawia swemu mistrzowi pytanie o to, ile razy mam przebaczać, czy aż 7 razy? W odpowiedzi Jezusa słyszy, że nie wystarczy 7 razy, trzeba więcej, aż 77 razy, to znaczy trzeba przebaczać zawsze. Nie wystarczy tu coś zewnętrznego, ale chodzi o to, aby przebaczyć swemu bratu z serca. Zostają w ten sposób połączone 2 wymiary. Otrzymanie przebaczenia od Boga i przebaczenie z serca temu, kto przeciw nam zawinił. Pamiętamy również, że w modlitwie Ojcze Nasz powtarzamy za każdym razem tę prośbę. Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Mówimy do Pana Boga, traktuj nas podobnie, jak my odnosimy się do naszych krzywdzicieli. A jeśli ktoś w danym momencie nie potrafi albo nie chce przebaczyć z serca, co wtedy się dzieje? Z jednej strony pamiętamy, że Pan Bóg jest tym, który przebacza, a człowiek po prostu przyjmuje dar przebaczenia. I możemy tak naprawdę w pełni ten Boży dar przyjąć wtedy, kiedy otworzymy nasze serce na przebaczenie z serca swemu bratu. Chociaż decyzja o przebaczeniu wcale nie jest łatwa, bo przebaczenie dużo nas kosztuje, to jednak staje się możliwe dzięki Jego łasce. Niekiedy potrzebny jest nawet dłuższy czas na doświadczenie bólu i przygotowanie się do decyzji o przebaczeniu. Bo przebaczenie tak naprawdę jest darem, który my sami możemy otrzymać i wtedy możemy również przekazać dalej. Pojawia się pytanie, czy przebaczenie jest dla wszystkich? Wiemy, że Jezus przebaczał. Wiemy, że wielcy ludzie, jak święty Jan Paweł II, potrafili od razu przebaczyć. Ale czy to jest możliwe dla zwykłych śmiertelników? Niekiedy doświadczamy, że przebaczenie nie dokonuje się w jednej chwili, ale raczej zakłada jakąś drogę, jakiś proces. Dosyć ważne jest również właściwe rozumienie przebaczenia, aby nie nazywać przebaczeniem tego, co nim nie jest. Postawmy sobie kilka pytań. Czy przebaczyć oznacza również zapomnieć? Wydaje się, że niekoniecznie. Niekiedy po przebaczeniu stopniowo zapominamy o doznanej krzywdzie, ale niekiedy tę krzywdę będziemy pamiętali przez wiele lat, może nawet do końca naszego życia. Natomiast zupełnie inna jest pamięć wtedy, kiedy dzięki Bożej łasce już przebaczyłem. Pamięć pozostaje, ale ona nie jest już ciężarem. Staje się stopniowo wolna od bólu. Przywołajmy jeszcze raz fragment z bulli papieża Franciszka, również z 23 numeru, gdzie papież mówi o przebaczeniu, o tym, jak ona wpływa na przeszłość i na przeżywanie przyszłości. Takie słowa czytamy w tej bulli. Takie doświadczenie pełne przebaczenia pozwala otworzyć serce i umysł na przebaczenie. Przebaczenie nie zmienia przeszłości, nie może zmienić tego, co się już wydarzyło. A mimo to przebaczenie może umożliwić przemianę przyszłości i życie w odmienny sposób, bez urazy, rozgoryczenia i zemsty. Przyszłość oświecona przebaczeniem pozwala na odczytanie przeszłości innymi, bardziej pogodnymi oczami, choć wciąż wyżłobionymi łzami. Zbierając te rozważania, warto raz jeszcze powtórzyć, że ze strony Pana Boga możemy zawsze doświadczać Jego miłosierdzia i przebaczenia. Oczywiście, jeśli chcemy na te dary się otworzyć. Między innymi, jeśli chcemy stanąć w prawdzie. I jeśli te dary przyjmujemy od Boga świadomie, a dzieje się to w pewnym sensie każdego dnia, wtedy coś ważnego dokonuje się w nas. To znaczy, w nas umacnia się pragnienie, aby czynić podobnie. I my też wchodzimy na drogę przebaczania innym. Przyjmujemy i przekazujemy innym. Dzięki temu coraz bardziej możemy przebaczać innym, a także samemu sobie.